Ktoś znalazł gwarantowany sposób na stratę wagi. Wiecie, jak stracić na pewno na wadze? Trzeba kupić wagę za 100 zł i sprzedać ją za 70. Wtedy stracicie na wadze. To tak trochę żartem. Dlatego, że temat słowa jest o wiele bardziej groźny, więc żeby troszeczkę zrównoważyć ten klimat. Dzisiaj, kiedy stajemy wobec tego wydarzenia, gdy Jezus mówi o zburzeniu świątyni jerozolimskiej, to warto sobie uświadomić, że jest to wstrząs dla słuchających go Żydów. Dlatego, że świątynia była znakiem stabilności narodu, państwowości, znakiem opieki Boga, że jej wspaniałość totalnie przewyższająca to, co było zwyczajnością codziennej egzystencji tamtych ludzi, była, można powiedzieć, swoistym punktem odniesienia i oparcia. Jeśli Jezus mówi, że to zostanie zburzone, nawet kamień na kamieniu nie zostanie, to proszę sobie wyobrazić, jaka perspektywa straty musiała dotknąć tych słuchaczy, jak musiała przerazić. Ta strata, która według proroctwa Jezusa jest nieunikniona. I my też sobie musimy uświadomić, że nasze życie jest w takiej perspektywie. Że czy chcemy tego, czy nie chcemy, my jesteśmy niestety w swoim życiu postawieni wobec różnych sytuacji, w których dotyka nas jakaś strata. W różnych okresach, w różnych momentach. Myślę, że doskonale wiemy o tym, bo to wśród nas możemy sobie wskazywać siebie nawzajem, że ktoś tam stracił stanowisko, ktoś w ogóle stracił pracę, ktoś zainwestował, stracił finansowo, chociażby zainwestował w kredyt w frankach i do dzisiaj spłaca nie swoje pieniądze. Ktoś stracił czas ze względu na coś, na kogoś. Ktoś jeszcze gorzej, stracił kogoś bliskiego, kogoś zaufanego, rozstał się z kimś, w kim pokładał nadzieję. Czasami dotyka nas strata sensu życia, utrata wiary. Dotyka nas na pewno taka strata, którą jest śmierć bliskiej osoby. Czy chcemy, czy nie chcemy, strata w naszym życiu jest nieuchronna. Nie da się od niej uciec. Dzisiaj, kiedy patrzymy na sytuację Kościoła i widzimy te różne wstrząsy, skandale, dyskusje, oburzenie wśród teologów, kardynałów, podziały na frakcje, jedni za, jedni przeciwko papieżowi, kiedy kłócimy się i raz po raz któryś wyskakuje z hasłem, że to wszystko jest źródłem dezorientacji w Kościele, że ten Kościół przecież niby nie zginie, ale to wszystko idzie do ruiny. Jak to się odnaleźć tym wszystkim? To ma prawo, delikatnie mówiąc, rodzić jakieś niepokoje w nas. Tak, czytamy, że Kościół nie zginie. Pamiętam, że przed wielu laty, prowadząc rekolekcję o Kościele dla młodych ludzi, mówiłem te same słowa. Kościół nie zginie, bo tak powiedział Jezus. Tylko nigdzie nie jest napisane, że nie zginie Kościół w Katowicach, albo w Częstochowie, albo w Warszawie. I to mówiłem jakieś 25 lat temu, pokazując, że w tamtym czasie, tak jest zresztą do dzisiaj, jeśli w diecezji pojawia się biskup pomocniczy, głową Kościoła jest ordynariusz. Pomocniczy biskup musi mieć swoją jakąś stolicę tytularną, więc przydziela się taką stolicę Kościoła, który kiedyś w starożytności był prężny, żywy, dzisiaj go nie ma, więc on tam staje się głową tego Kościoła, żeby był takim widocznym znakiem. No i mówiłem, że obyśmy nie dożyli takich czasów, że ktoś kiedyś komuś tam w Azji, czy w Afryce, czy w Ameryce Południowej nada stolicę tytularną Kościoła w Katowicach. Nie wiem, czy macie świadomość, ale nasi dwaj biskupi pomocniczy, biskup Marek i biskup Adam, mają stolice tytularne kościołów, które były prężne niedaleko od nas. Dlatego, że biskup Marek jest głową Kościoła na Wigrach, a biskup Adam Kościoła w Pomezanii, czyli można powiedzieć te tereny Malborka, Prabut, Warmii. Tam kiedyś były XIII wiek, potężne kościoły, potem sekularyzacja po upadku zakonu krzyżackiego. W XVI wieku zniknęły te kościoły jako kościoły. Dzisiejsza Pomezania to jest, to 90% to jest dzisiejsza diecezja elbląska. Wcale nie zdziwię się, że jak za jakiś czas kolejne, już nie tak historyczne, ale jednak staną się stolicami tytularnymi, chociaż dzisiaj są jeszcze żywymi kościami. To może rodzić taką świadomość, że my musimy coś stracić, że to się jakoś wpisuje jednak, jak to jest. I myślę, że jeżeli rzeczywiście chcemy żyć w świetle wartości, to nie ma możliwości nie stracić. Dlatego, że kiedy popatrzymy na krzyż Pana Jezusa, to widzimy, że Jezus musiał stracić, żeby zyskać dla nas. On musiał stracić swoje życie, żebyśmy my mogli zyskać życie w Nim. Że trzymając się najwyższej wartości Boga, który posyła swojego Syna, żeby nas zbawił, to widzimy, że w tę Bożą dynamikę, Bożą historię zbawienia wpisana jest strata. Trzeba umrzeć, żeby wydać plon, jak to ziarno. To znamy z Ewangelii. Krzyż, stracić, aby zyskać. Crux Christi spes nostra, krzyż Chrystusa naszą nadzieją. Nie unikniemy straty. Na szczęście w krzyżu jest nadzieja. To jest pierwsza ważna rzecz, która dzisiaj z tej lekcji słowa dla mnie płynie. Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić, ja jestem, już czas. Myślę, że świat, w którym żyjemy, społeczeństwo, które jest coraz bardziej dostatnie, czy nam się to nie podoba, możemy się porównywać z tymi, które mają więcej, ale generalnie niestety jesteśmy społeczeństwem dostatnim. Wszystkie kosze na śmieci nam o tym mówią. To musimy sobie uświadomić, że to społeczeństwo funduje nam taką iluzję życia wolnego od kryzysów. Życia, które będzie tylko łatwe, lekkie i przyjemne. My dzisiaj wiemy, że nawet muzyka już taka nie jest lekka, łatwa i przyjemna i nie łagodzi obyczajów. Zatem powiemy, że złudne są ideologie, które mamią nas taką czy inną formą zapewnienia, że robią nam raj na ziemi, że nas do szczęścia doprowadzą. Częściej do szewskiej pasji, ale jak słuchamy programów poszczególnych grup partyjnych, to nam się wydaje, że każdy z nich ma pomysł na raj na ziemi. Jak to wygląda, to wiemy. Nie unikniemy tak naprawdę kryzysu, a jest taka iluzja, która nas nagle trzeźwi, kiedy widzimy, że jest wzbudzona w nas tyrania potrzeb. Musisz mieć. Nachalna reklama. Czy chcesz, czy nie chcesz, na cokolwiek nie patrzysz w telewizji, muszą ci kilkanaście fałszywek wrzucić. W internecie się otwierają kolejne okienka. Ciągle wmawiają nam potrzeby. Powoli reaguje agresją na kolejny telefon, że muszę coś koniecznie mieć. Nie muszę. Zazdrość to jest kolejny objaw tej chorej sytuacji, w której żyjemy i ona się dokonuje nie tylko w wymiarze makroskali, ale mikroskali. Makro to są konkretne wojny, gdzie jedni z drugimi próbują o dominację i o panowanie, zmagać się, walczyć, zabijać. Ale my słowem zabijamy się tak samo. Odbieraniem radości życia i porównywaniem. Robimy to na mniejszą skalę, w mniej lub bardziej wyrafinowany sposób. Ale tak naprawdę doświadczamy kryzysu, chociaż próbujemy go w ten sposób uniknąć. Nie da się uniknąć kryzysu. Nie da się uniknąć trudnych czasów. Nie da się uniknąć tych zjawisk, o których dzisiaj w Ewangelii mówi Jezus. One po prostu są wpisane w doczesność. Znowuż, czy nam się to podoba, czy nie. I często bywa, że rozwiązania tych trudnych momentów nie są bezbolesne. Nie są nic niekosztujące. Tak, ten trud życia, zmaganie, to jest coś, co jest nieuchronne. Nie uciekniemy przed tym, nawet jeśli ktoś nam to obiecuje, że będzie inaczej, to mówiąc słowami Pana Jezusa, strzeżcie się, nie idźcie za nimi, bo nie warto. Dzisiejsze słowo jest w kontekście tego przełamania roków, można powiedzieć końca pewnego. Ono myślą wybiega do czasów ostatecznych. To nie chodzi o to, żebyśmy się straszyli końcem świata, ewentualnymi skutkami sądu ostatecznego. Myślę, że strach niczemu nie służy. Ale też to słowo nam przypomina, że życie jest prawdziwe, że nie możemy się mamić iluzjami, że wszystko jest pięknie, ładnie i że będzie rewelacyjnie. Nadchodzi dzień jak palący piec, mówi dzisiaj prorok. Ale to będzie dla was sposobność do składania świadectwa. Pytanie jest o klimat mojego serca. Czy więcej we mnie lęku wobec tych trudności, przeszkód, które się pojawiają? Czy raczej świadomość, że w tym wszystkim chcę pokazać, że ja inaczej to przeżywam, że czasami mniej lub bardziej świadome wywoływanie efektu strachu i paniki mnie nie dotyczy, dlatego że jest we mnie coś, co sprawia, że ja reaguję inaczej, że jest we mnie ktoś, to daje mi takie poczucie fundamentu, oparcia, że nie muszę się bać tych, którzy się miotają wokoło. To jest pytanie, w jaki sposób przeżywam sytuacje graniczne w tych mikroskali wydarzeniach, że kiedy przyjdą w tych wyższych makroskali, będę potrafił zachować pokój serca. Czym się różni od tych, którzy nie pamiętają, że są dziećmi Boga? Ja, który tutaj jestem i wydaje się, że rozumiem, że należę do naszego Ojca, który jest w niebie. Jak to jest i na ile te różne sytuacje trudne są przegadane ze mną, z Panem Jezusem? Na ile daje się prowadzić mądrości Bożej i też wydoskonalać w tym, co jest posłuszeństwem Jego natchnieniom? To są pytania, które wobec tych sytuacji się powinny rodzić. Tym bardziej, że tak jak to czytamy, to dzisiaj w komentarzu, cierpienia, braki, prześladowanie, trudności dla jednych stają się powodem zgorszenia, narzekania, zamknięcia się w sobie, odejścia od Boga lub Kościoła. Te same wydarzenia dla innych są miejscem wzrostu w wierze, pogłębienia miłości do Boga i do braci, dawania świadectwa. Wojna rodzi barbarzyńców i rodzi świętych. W chorobie jeden przeklina Boga, a ktoś inny z nim się jednoczy i odnajduje sens cierpienia. W kryzysie finansowym jedni obrażają się na Boga, a inni na nowo odkrywają najgłębszy sens życia i miłości. Kiedy dzisiaj zasiadamy do stołu z Chrystusem, to musimy pytać się, jak my przeżywamy tę rzeczywistość. To też te pytania stawiamy nie tylko w perspektywie tego, co jest tutaj, ale w całej perspektywie życia. A Jezus dzisiaj nas zapewnia, dla tych, którzy czczą moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego promieniach. Przez swoją wytrwałość ocalicie życie wasze. Więc z jednej strony nieuchronnie dotknie nas strata, dotknie nas kryzys, dotknie nas zgorszenie, wstyd. Tak to po prostu jest. Nieważne w jakiej skali. Natomiast też dla nas tutaj wewnątrz brzmią bardzo mocno słowa zapewnienia Jezusa, który mówi, że właśnie wzejdzie dla nas słońce sprawiedliwości. Że skoro tu jesteśmy w tym wydarzeniu, to znaczy, że my rozumiemy istotny sens straty życiodajnej, śmierci, która rodzi nową jakość. To słyszeliśmy zresztą dzisiaj w modlitwie na początku Eucharystii, tej zbierającej. W Eucharystii Bóg chce nas przytulić do siebie, uspokoić nasze serca, albowiem szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Bogu, Stwórcy wszelkiego dobra. Z jednej strony świadomość zmagania, która przynależy do naszego życia, bojowaniem jest życie człowieka. Z drugiej strony przylgnięcie do Jezusa, żeby nasze życie miało sens, a nasza nadzieja silne podstawy. Dobrze, że tu jesteśmy. Dobrze, że dana nam jest taka łaska zrozumienia tego. Amen.